aktualności dnia. Kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja panią profesor Grażynę Ancyparowicz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam naszych słuchaczy, a przede wszystkim witam ojca prowadzącego.
Pani profesor, NIK opublikowała raport o działaniach państwa dla osób bezdomnych. Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w 6 urzędach miast, 6 miejskich ośrodkach pomocy społecznej oraz 7 organizacjach pozarządowych. I kontrolą objęto lata 2012-2013. Co wiemy z tego raportu? Że nakłady finansowe państwa na opiekę nad bezdomnymi według raportu rosną, bo w 2013 wydano na ten cel 183,6 miliona złotych. Czy to jest dużo, czy to jest mało, czy mamy się z czego cieszyć?
Ja myślę, że ten raport powinien się nazywać raportem o zaniechaniu wszelkich działań interwencyjnych i pomocy na rzecz osób bezdomnych. Jeżeli mówimy o pieniądzach, to jest w ogóle śmieszna kwota, dlatego że na pomoc społeczną, łącznie z budżetu państwa i z budżetów jednostek samorządowych, bo one mają też spory udział, mniej więcej około 7 miliardów, wydaje się 25 miliardów złotych rocznie. Więc jeżeli zderzymy te kwoty z tym, co świadczy się na pomoc bezdomnym, to jest w ogóle niewspółmierna wielkość. Jeżeli chodzi natomiast o samą pomoc, to wydaje mi się, że raport NIK zawiera bardzo poważny błąd metodologiczny. Dlatego, że tak naprawdę pomoc osobom bezdomnym świadczy przede wszystkim Kościół. I to wystarczy zobaczyć, jak funkcjonują ośrodki, jak funkcjonują noclegownie, żeby przekonać się na własne oczy, kto stara się wspierać przy bardzo ograniczonych nakładach, ale gospodarnie te wszystkie placówki, które rzeczywiście często chronią ludzi przed śmiercią, no zwłaszcza w zimie. Także z tego punktu widzenia uważam, że raport NIK jest nierzetelny, ponieważ on się koncentruje na działaniach pozorowanych, na działaniach, które w gruncie rzeczy nie zmieniają ani na jotę położenia tych nieszczęsnych ludzi, którzy z różnych przyczyn, nie zawsze zawinionych, stracili mieszkania. Także tutaj wydaje mi się, że jest poważny błąd, który powinien być w jakiś sposób, przynajmniej w Radiu Maryja podkreślany, że nie wolno mówić o tylko pieniądzach publicznych, w tym sensie, że są to pieniądze powierzone jakiejś administracji państwowej, która bardzo niegospodarnie nimi rządzi, chociaż są to rzeczywiście znikome kwoty, podczas gdy rzeczywiście instytucja, która świadczy gigantyczną pomoc w miarę swoich możliwości, jednak została tutaj, szczerze mówiąc, pominięta.
Według tego raportu trudno stwierdzić, ile tak dokładnie jest osób bezdomnych, jednak mówi się o 30 tysiącach, ale z drugiej strony kontrolerzy wskazali, że dzięki indywidualnym programom wychodzenia z bezdomności, którymi w 2012 roku objęto 3,5 tysiąca osób, z tego 2700 usamodzielniło się, no, ale mamy tutaj 30 tysięcy, a 3 tysiące, to jest jednak duża różnica.
Ja przede wszystkim uważam, że ta liczba jest zaniżona, dlatego że z badań, które prowadził GUS podczas spisu powszechnego, wynika, że liczba bezdomnych sięga nawet 50 tysięcy. Oczywiście to jest taka liczba trochę ciemna, więc być może, że jest ich pomiędzy 40 a 50 tysięcy, ale na pewno jest to więcej niż to, co wynikałoby z raportu NIK. Ponadto, gdybyśmy popatrzyli na właśnie te osoby, które wyszły z bezdomności, no i wiadomo w jakich okolicznościach to się stało, to jest po prostu świadczy znowu o tym, że pieniądze publiczne, pieniądze podatników są zupełnie marnotrawione. Dlatego, że 3,5 tysiąca, nawet by było 4, to znikomy odsetek w stosunku do ogólnej liczby osób bezdomnych. Ponadto nie bardzo wiadomo, jakie to były konkretnie przypadki, kto tym osobom tak naprawdę pomógł wyjść z bezdomności, dlaczego mamy tylko jedno jedyne takie przedsiębiorstwo społeczne jak Barka, które pomaga ludziom i angażuje ich do tego, żeby oni sami podjęli jakiś trud pokonania tych trudności życiowych. Dlaczego nie ma w ogóle przy tych gigantycznych nakładach na pomoc społeczną budownictwa socjalnego, gdzie można by angażować tych ludzi i w ten sposób zwalczać bezdomność? Można zadawać wiele takich pytań, ale ja uważam, że akurat jeżeli chodzi o problem bezdomności, to państwo polskie produkuje bezdomnych chociażby w ten sposób, że zezwala liśpiarskim firmom na podsuwanie umów, które powodują wywłaszczanie zwłaszcza osób starszych z ich mieszkań i tymi osobami nic się nie zajmuje, bo one szybko umierają albo trafiają do przytułków i że to jest na bardzo dużą skalę, a co już mnie osobiście dziwi w sposób taki, że nie umiem sobie znaleźć odpowiedzi, to jest to, że orzecznictwo staje po stronie lichwiarzy. Nasze sądy bronią lichwiarzy, tak jakby nie było w kodeksie karnym żadnych paragrafów, które mówią o tym, że trzeba zwalczać oszustów. Bo przecież podsuwanie umów tego typu to jest jawne oszustwo, a sędziowie orzekają właśnie na korzyść tych firm. I mamy mnóstwo takich sytuacji opisywanych przez dziennikarzy, nawet w mediach tego mętnego, czy też głównego, jak kto woli, nurtu. Także tutaj uważam, że państwo nie jest zainteresowane ze zwalczaniem patologii, bo jednak jest to patologia, bo bardziej dbamy czasami w niektórych obszarach o bezdomne zwierzęta niż o ludzi, którzy zostali pozbawieni dachu nad głową i wszelkich perspektyw życiowych, dlatego że osoba bezdomna nie ma szans na żadną stabilizację ani zawodową, ani finansową, ani na samodzielne wyjście z bezdomności. Niszczy się wszystkie instytucje, które mogłyby pomóc, poczynając od kościoła, a kończąc na tych spółdzielczych kasach oszczędnościowo-pożyczkowych, które mają też duże zasługi w zwalczaniu może nie tyle bezdomności, ale wykluczenia finansowego, które do tej bezdomności prowadzi. Niszczy się spółdzielczość, niszczy się wszelką inicjatywę, poczucie wspólnoty również się niszczy, stawia się na indywidualność, stawia się na siłę, na rozpychanie się łokciami. No i właśnie mamy dlatego taki raportniku, jaki mamy, czyli mimo pewnych, jak to widać z tego, uwag krytycznych, generalnie chyba wszystko jest według NIK-u, który jak wiadomo jest też kierowany przez osobę powiązaną z ekipą rządzącą aktualnie, jest niby jak wszystko w jakim takim porządku, a w każdym razie jakieś tam sukcesy na poczet tej administracji można by zapisać. I ja uważam, że nie, że to, co się dzieje w tej chwili w Polsce akurat z osobami bezdomnymi, bezrobotnymi, urąga wszelkim standardom europejskim. Myśmy się cofali chyba do jakiegoś, nie wiem, głębokiego okresu reformacji, kiedy wyrzucało się ludzi właśnie niszcząc Kościół i niszcząc wszelkie formy wsparcia, które ten Kościół udzielał. Przedtem taką rolę pełniło u nas państwo. Teraz znowu Kościół próbuje to robić, zastępując państwo, no ale niestety nic kompletnie z tego, jak widać, nie wynika, ale mamy duży powód do samozadowolenia, przynajmniej wśród ekipy, która nami w tej chwili rządzi.
Skoro była mowa o Kościele, no wiadomo, że jest taka organizacja kościelna jak Caritas, która pomaga ludziom bezdomnym, tym wszystkim potrzebującym. I taka ciekawostka, że NFZ odebrał śląskim Caritas kontrakt na pielęgniarską opiekę długoterminową. Blisko 250 obłożnie chorych pacjentów dotychczasowych podopiecznych stacji Caritas diecezji gliwickiej i opolskiej od lipca ma korzystać z pomocy jakichś innych pielęgniarek, innych pomocy, a NFZ już na to nie będzie łożył.
No i słusznie, dlatego że jeżeli mamy komercjalizację usług medycznych, która prowadzi do eutanazji albo nawet może eugeniki osób, które nie są w pełni sprawne, zdrowe i przedsiębiorcze, no to ta decyzja jest konsekwencją ogólnej polityki społecznej. Przecież jeśli jest instytucja, która rzeczywiście efektywnie pomagała tym ludziom, no to ci ludzie mieli szansę na jakieś takie godne i dłuższe życie. No w tej chwili nie i być może to jest nawet zgodne z interesem finansów publicznych, no bo nie będzie trzeba im wypłacać żadnych świadczeń ani emerytalnych, ani rentowych, a pieniądze z NFZ-u trafią do prywatnych instytucji opiekuńczych i właściwie o to wszystko cały czas toczy się gra, żeby sektor prywatny się rozwijał, absorbując publiczne pieniądze. Przecież ten proces się zaczął 25 lat temu i trwa z coraz większym nasileniem, a że Kościół pada również ofiarą tego procesu, no to jest zrozumiałe, bo żaden przyczółek polskości, żadna działalność, która nie jest powiązana z sektorem prywatnym, u nas nie ma prawa istnieć. Także ja tak bym to odbierała.
I jeszcze jedno. Wiadomo, że ktoś, kto staje się bezdomnym, no staje się z różnych przyczyn. Czy to, tak jak pani profesor wspomniała, poprzez jakieś lichwiarstwo, poprzez oszustwo innych, ale też i z własnych słabości. No jednak jest to bieda ludzka i jest szansa wyjścia z tego, no, na przykład alkoholizm tam się dosyć często pojawia. Jest szansa wyjścia z tego, z tej drogi, z drogi bezdomności. Tylko trzeba w jakiś sposób pomóc. W jaki sposób państwo mogłoby tak naprawdę pomagać, bo bo nieraz wydaje się, że to jest tylko na papierze jakaś pomoc, a taka doraźna, ale tak naprawdę, żeby człowieka wyciągnąć z tej biedy, którą doświadcza.
Państwo nic nie czyni, dlatego że mamy co roku jakieś ogromne liczby ludzi, którzy zamarli, bo akurat byli bezdomni i nie mogli trafić gdzieś pod jakiś dach, żeby się ogrzać. Państwo nic nie czyni, żeby pomóc tym ludziom tak naprawdę, bo jak powiedziałam, oni sami sobie pomóc już nie mogą. Dlatego że człowiek, który nie ma dachu nad głową, nie ma meldunku, jest pozbawiony szans na rynku pracy, więc samodzielnie się z tego stanu nie podźwignie. Teraz tak, mówimy o zawinionej i niezawinionej bezdomności. Dla mnie nie ma tutaj żadnej różnicy, ponieważ Polska podpisała konwencję Stockholmową i cały szereg innych konwencji, które zobowiązują nasz kraj do zabezpieczenia społecznego. I to oznacza, tam są dwa takie ryzyka, ryzyko kryzysowej sytuacji i niedostatku dochodu, że my mamy jako państwo obowiązek zapewnić tym ludziom warunki godne człowieka. Warunki, w których bytują bezdomni, nie są godne człowieka. Jak powiedziałam, kompletnie nic się nie czyni, a instytucje, które próbują ratować kogo się da, po prostu są dyskryminowane i do takich instytucji należy Kościół. No chyba, że to są fundacje, które dają duże profity rozmaitym prywatnym spółkom z obracania właśnie składkami czy też pieniędzmi, które podatnicy na ten cel przeznaczają. Ale to jest zupełnie inny przykład też patologii, jaka obowiązuje w tej dziedzinie, w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Natomiast czy tym bezdomnym można pomóc? Moim zdaniem nie można pomóc, bo punktem pierwszym i podstawowym jest oferowanie tym ludziom stałego miejsca pobytu, żeby oni mogli, jeśli chcą, a większość z nich pewnie by chciała, gdyby miała taką szansę, gdzieś po prostu mieć swój kawałek dachu nad głową. Coś w rodzaju nawet tego, co było kiedyś hotelami robotniczymi, bo pamiętajmy, że pierwszy wysyp, że się tak nieładnie wyrażę, bezdomnych właśnie miał związek z bankructwami polskich przedsiębiorstw, no i potem likwidacją hoteli robotniczych i wszelkich innych form wsparcia pracowników tychże przedsiębiorstw. Natomiast jeżeli mówimy o alkoholizmie, alkoholizm to jest choroba wrodzona. 20% społeczeństwa na tę chorobę choruje. Więc gdyby rzeczywiście było tak, że bezdomność łączy się ściśle z alkoholizmem, no to mielibyśmy 20% bezdomnych Polaków, czyli prawie 8 milionów ludzi. Oczywiście to jest nonsens. Natomiast jest być może prawdą, że ludzie pozbawieni wszelkiej perspektywy szukają ucieczki od tej codzienności, która ich otacza i która jest beznadziejna, bo oni absolutnie nie są w stanie pokonać tej bariery, jaką jest brak stałego miejsca pobytu. Ja już nawet nie mówię o meldunku, bo właśnie bez meldunku też w tej chwili nie można znaleźć nigdzie pracy i taka jest prawda. Mieliśmy niedawno taki przykład zupełnie już jakiegoś biurokracji posuniętej do granic absurdu, że dziecko u matki, która nie miała stałego meldunku, nie mogła dostać numeru PESEL. No więc tutaj mamy rzeczywiście barierę nie do przeskoczenia, barierę administracyjną. I teraz jak tym ludziom można pomóc? No przede wszystkim właśnie poprzez tworzenie sieci takich nawet nie mieszkań, no bo to nie zawsze musi być mieszkanie, ale sieci takich siedzib, gdzie oni mogliby mieszkać chociażby na bankach hotelowych, współuczestnicząc w tworzeniu tejże sieci i pracując tam. I ja myślę, że wiele osób by chętnie z tego skorzystało, zwłaszcza gdyby jeszcze połączyło się z jakimiś niewielkimi zarobkami. Są tam osoby ciężko chore i to jest prawda, większość tych osób jest uzależniona od różnych środków chemicznych. No to tutaj musi być już pomoc medyczna, fachowa pomoc medyczna. Natomiast problem polega na tym, że z tego, co ja się orientuję przynajmniej, to pomoc tym ludziom mają teoretycznie, no bo to jest oczywiście teoria, świadczyć tak zwani pracownicy socjalni. Więc oni są kształceni w sposób, moim zdaniem, dosyć dziwny. Dlatego, że to są ludzie, których się uczy przede wszystkim psychologii na różnych poziomach. Tak jakby rzeczywiście wsparcie typu, proszę pana, pan może, pan jest tutaj zdolny do wszystkiego i tak dalej, mogło komuś pomóc. No wiara w siebie jest bardzo ważna, ale raczej to może przy konkursach piękności, ale nie wtedy, kiedy człowiek ma do pokonania realne trudności bytowe. Ale jak może pomóc pracownik socjalny, który w ogóle praktycznie nie ma ekonomii albo ma w wymiarze 30 godzin i nie orientuje się nawet w podstawowych kategoriach, jak funkcjonuje rynek. Ja sama miałam do czynienia z tymi ludźmi przez prawie 30 lat, kształciłam tych pracowników socjalnych, toczyłam boje istne, żeby oni chociaż podstawowe kategorie poznali, jeżeli chodzi o funkcjonowanie gospodarki, zwłaszcza gospodarki rynkowej, żeby nie tyle może skuteczniej pomagać już tym, którzy poparli w trudności, ale przynajmniej, żeby ci ludzie byli zdolni pomagać osobom, które są zagrożone jakimiś problemami bytowymi. No ale niestety, no, nie ma zupełnie zrozumienia dla tego typu wiedzy, chociaż kiedyś pracownik socjalny to był przede wszystkim absolwent nie psychologii, nie pedagogiki, ale właśnie kierunków ekonomicznych. No bo potem mamy takie właśnie postulaty, że trzeba zwiększyć środki na pomoc społeczną. To oczywiście postulaty zupełnie bez pokrycia, bo tych pieniędzy po prostu w budżecie nie ma. Jeżeli ja chcę mieć dodatkowe środki w budżecie, to albo muszę komuś zabrać, albo po prostu zwiększyć obciążenia podatkowe, które i tak są wysokie. I jak wiadomo, mamy dość duże kłopoty ze zrównoważeniem naszego budżetu i z tym, co się nazywa w tej chwili procedurą nadmiernego deficytu, która grozi tym, że Polska może w pewnym okresie nie dostać środków z Unii Europejskiej, środków, na które wszyscy tak liczymy. A więc jak mówię, przede wszystkim to jest kwestia taka, żeby zamiast wydawać na cele doraźne, marnotrawić pieniądze na pomoc społeczną tak, jak ona w tej chwili wygląda, kierować te pieniądze do różnego typu ośrodków, które działają nieefektywnie, a to jest odrębny temat, po prostu te pieniądze, przynajmniej w jakiejś części, no nie oczywiście nie 80, 380, czy 200 milionów, bo to są kwoty zupełnie znikome, przeznaczyć na właśnie rozwój takiego osłonowego budownictwa socjalnego. To nie muszą być zaraz jakieś pałace, to mogą być nawet dobrze wyposażone kontenery. Jak wiadomo, na przykład w 97 roku, jak mieliśmy powódź, to ludziom zaproponowano mieszkanie w kontenerach i niektórzy mieszkają tam do tej pory. Ja oczywiście mówię w tej chwili sarkastycznie, bo wiadomo, kto wtedy był ministrem budownictwa i jaki los potem tę osobę spotkał. Ja to uważam, że to jest jakaś być może nawet, powiedzmy, ręka opatrzności. Także tutaj musimy się przede wszystkim zająć tym, żeby człowiek, który nie ma dachu nad głową, mógł znaleźć stabilne warunki bytu. A te wszystkie noclegownie, powiedzmy punkty dożywiania, rozdawnictwa żywności, oczywiście, że one są potrzebne, ale one nam sprawy nie rozwiążą. Wtedy, jeśli będziemy mieli szansę na to, żeby taki człowiek miał stabilne warunki bytowe, no to już od niego będzie zależało i od wsparcia rzeczywiście wtedy psychologicznego i ekonomistów i innego personelu takich placówek, żeby on sobie po prostu zaczął powoli tworzyć własne podstawy egzystencji i być może kiedyś, nie łudźmy się, on nigdy nie zarobi tyle, żeby się mógł starać o mieszkanie w jakimś apartamentowcu, ale przynajmniej w ramach budownictwa socjalnego już tego zwykłego dla osób o niskich dochodach, być może taki człowiek mógłby się wyrwać z tej całej swojej nędzy i po prostu zacząć normalnie funkcjonować. My musimy jeszcze o tym pamiętać, że ci ludzie bezrobotni, oni bezdomni wyglądają zwykle staro. Ale oni wcale starzy nie są. Oni są po prostu bardzo zniszczeni tymi warunkami życia i nałogami, które mają. I jeszcze raz mówię, nie pogardzajmy nimi za to, że mają nałogi. Do nałogów jest skłonne 20% społeczeństwa. A to, że jedni mają szansę na to, żeby to ukrywać czy podjąć leczenie, a inni są tych szans praktycznie pozbawieni, no to już nie jest ich wina, a nawet jeżeli jest, to i tak my jako ludzkość i również jako państwo mamy prawny i moralny obowiązek, żeby takim osobom pomagać.
Pani profesor, bardzo dziękuję za ten komentarz, za wprowadzenie nas dosyć głęboko w tę dziedzinę działania na rzecz osób bezdomnych. A przypomnę Państwu, że my rozmawialiśmy na temat raportu NIK, który został opublikowany na temat działania państwa dla osób bezdomnych. Bardzo dziękuję Pani profesor.
Bardzo dziękuję ojcu prowadzącemu i bardzo dziękuję słuchaczom i serdecznie w Polsce.
A przypomnę, szczęść Boże, przypomnę Państwu, że naszym gościem była pani profesor Grażyna Ancyparowicz.